Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem, Małgorzata. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. W studiu są dwie panie. Pani Bogna Białecka, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Szczęść
Poznania.
Boże.
Psycholog, współpracownik przewodnika katolickiego, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, a także redaktorka portalu dla młodzieży www.pytamedu.pl. Druga pani również jest związana z tym portalem dla młodzieży www.pytamedu.pl. Jest to pani Aleksandra Maria Gil, również z Poznania, politolog, pedagog.
Szczęście, że witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, pytam edu.pl, bo tylko prawda jest ciekawa.
Mamy dla Państwa taką propozycję, aby zastanowić się nad tym, czy w wakacje należy się uczyć, czy należy zachęcać dzieci, młodzież do tego, żeby w ten okres wakacyjny nie zaprzestać nauki, nie skupiać się jedynie na wypoczynku, na regeneracji sił, bo ona jest również potrzebna, pewnie, ale może to się, jeśli jest używana w nadmiarze, czy po prostu nie ma jakiejś takiej wdrożonej samodyscypliny, to może okazać się, że po prostu będzie w te wakacje nudno. W związku z tym, drodzy Państwo, taki temat dzisiejszej naszej audycji. Czy w wakacje należy się uczyć? Myślę, że Państwo, pewnie niektórzy są zdziwieni słuchający nas w tej chwili, dlatego ja w imieniu Państwa zadaję Paniom takie pytanie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na uczenie się w wakacje?
Po przerwie świątecznej, bożonarodzeniowej, do nas do portalu zgłosiła się, napisała list dziewczyna, że coś jest nie tak, że ona tak czekała na tą przerwę w nauce, tak się na nią cieszyła i sobie wyobrażała, że nie będzie chodzić do szkoły, natomiast ona jest po prostu po tych świętach zmęczona, znudzona i zniechęcona i zamiast cieszyć się tym wolnym czasem, to ona po prostu nie wiedziała, co ze sobą zrobić. No i myśmy się zaczęły zastanawiać, skąd to się bierze. No i nagle zobaczyłyśmy bardzo prostą odpowiedź, taką, że szkoła determinuje dużą część naszego dnia. Ona nam po prostu porządkuje ten czas. Jest ktoś z zewnątrz, kto nam mówi, co w danym czasie mamy robić. I teraz młodzi ludzie, kiedy nie mają tej szkoły, oni sami z siebie wielokrotnie nie potrafią sobie właśnie tego dnia ułożyć, ustawić. Tak? I stąd bierze się najzwyczajniej w świecie nuda i zniechęcenie.
I to rzeczywiście można usłyszeć od wielu dzieci szkolnych czy nastolatków, że bardzo się cieszą na wakacje, bo wreszcie odpoczną, a potem się okazuje, że jeżeli nie ma jakiegoś obozu czy kolonii, czyli znowu miejsca, gdzie ktoś z zewnątrz nadaje strukturę dnia, to mają problem, się nudzą. Tak naprawdę ani nie odpoczną, ani nie pobiegają, tylko gdzieś tam dzień przecieka między palcami i człowiek zauważa, że nawet nie spędził go w sposób przyjemny, tylko zabijał czas przez robienie jakichś rzeczy, które nawet nie są ciekawe, nawet nie są interesujące, nawet nie są przyjemne. Czyli jakaś gra, która jest nudna, albo przeglądanie jakichś komiksów, które były już czytane po tysiące razy. I potem jest wieczorem takie poczucie zmęczenia i poczucie, że nudziło mi się i że właściwie nawet nie odpocząłem.
Czyli dostrzegłyście, panie, ten problem, który pojawia się u naszych dzieci, że nie potrafią sobie same zorganizować czasu, tak?
Tak, i to się kończy zazwyczaj tym, że mamy takiego znudzonego nastolatka, który jedyne co robi, to przerzuca kanały telewizyjne, tak? I zastanówmy się, czy to przypadkiem...
Albo przegląda komórkę swoją.
Tak. Albo no, ciągle wisi właśnie na jakimkolwiek urządzeniu mobilnym, tak naprawdę powtarzając cały czas tę samą czynność i nie ucząc się czegoś nowego, czyli nie dopingując swojego mózgu i rozumu do tego, żeby się rozwijać. przyjął. Mhm. I myślę, że jest to dla nas rodziców dość frustrujące, no bo nie dość, że wiemy, że nasze dziecko, jak każdy rodzic, uważamy, że jest naj i ma swoje talenty i ich po prostu nie rozwija i marnuje, to do tego my mamy poczucie frustracji jako rodzice, że coś robimy nie tak, skoro nie potrafimy tego dziecka zachęcić do tego, żeby, no na przykład Bogna mówiła tutaj o komiksach, no to skoro wiemy, że świetnie rysuje, to dlaczego on się nie zabiera za to, na przykład, żeby dorysować ciąg dalszy tego komiksu we własnym wydaniu, tak?
Ja tutaj podam konkretny przykład, ponieważ jak już myślałyśmy o tej kwestii właśnie nauki, wykorzystania też czasu wolnego do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego, to zagadałam do moich dwóch starszych córek, 11 lat i 15, i mówię, słuchajcie, mam propozycję, żebyście w wakacje spróbowały się czegoś nauczyć. No i oczywiście reakcja była, ale mamo, to są wakacje. Więc im tłumaczę, słuchajcie, kilka rzeczy. Zdarza się wam, że się nudzicie. Prawda? Prawda. No to tutaj jest tak, że możecie sobie postawić jakiś cel. To nie jest tak, że będziecie siedzieć od 8 rano do 15 jak w szkole i się czegoś uczyć, tylko że na przykład pół godziny albo godzina dziennie i sobie mówicie, nauczę się czegoś. Macie szansę nauczyć się czegoś, co was naprawdę interesuje, a nie czegoś narzuconego z zewnątrz. Dowiecie się po prostu czegoś, czym wy się pasjonujecie. To jest czas na przykład na rozwijanie jakiegoś hobby, czy poznanie czegoś, co was naprawdę interesuje.
I to zainspirowało dopiero to przekonanie, bo na początku był opór, tak?
Na początku był opór, ale mówię i zobaczcie, jeszcze jedna rzecz. Uczycie się bardzo ważnej, kilku bardzo ważnych umiejętności, to znaczy tego, jak samodzielnie organizować sobie czas. Pewnej samodyscypliny, która się bardzo przydaje później w życiu i pewnej systematyczności. Też ćwiczycie mózg cały czas.
Czyli ten mózg jest stymulowany, tak?
Tak, przez całe wakacje. No i w tym momencie moje córki wymyśliły. Młodsza, 11-letnia, chodząca do szkoły muzycznej, mówi, no właściwie są takie utwory na pianino, które mi się bardzo podobają, ale nie miałam czasu, żeby ich się nauczyć, bo muszę się uczyć na egzamin tych utworów, które mi pani wybierze. No to ja się nauczę. I tutaj od razu mąż się włączył, jej kupił te nuty, które chciała. Jest cała szczęśliwa i nie może się doczekać wakacji, żeby się nauczyć właśnie tych utworów kilku. Druga mówi, no świetnie, wreszcie będę miała czas na to, żeby poćwiczyć haftowanie. Bo ona się akurat ostatnio zafascynowała haftowaniem. Mówi, mam taki wzór. Tam jest, jak wyliczyliśmy, 14 tysięcy krzyżyków trzeba wykonać, żeby go, obrazek, żeby go wykonać. Ale to jest właśnie to, co ja będę robić przez wakacje. Będę doskonalić się w tym. Czyli okazuje się, że jak my wytłumaczymy dzieciom, jakie mają zalety to, że będą się uczyć niewiele dziennie, to one później łapią, że rzeczywiście są takie rzeczy, które chciałyby opanować, a na które nie mają normalnie czasu w ciągu roku szkolnego.
Jest to sposób na to, żeby nie marnotrawić czasu, bo jest jednak go sporo, mamy ponad 2 miesiące, a z drugiej strony, no rzeczywiście wspaniały. Myślę, że to bardzo istotne jest to, żeby umieć przekonać, żeby umieć pokazać walory tej nauki, która będzie kontynuowana, że to właściwie to ona nie jest już taka sama jak w szkole, gdzie jest taka określona, narzucona struktura, o której pani mówiłyście, ale jest to coś innego. To się nazywa nauką, ale to jest coś miłego, co się robi z przyjemnością, prawda?
Ja bym powiedziała, że to jest też takie pokazanie, że to jest ta moja przestrzeń wolności, bo to dla nastolatków jest ważne. Zobacz, masz wolny czas, o którym ty decydujesz. I to jest ta twoja, tak, wolność, którą możesz pozytywnie pokazać, która wyjdzie tobie na zdrowie, mówiąc tak wprost. Myślę, że też jest właśnie z uczeniem się różnych rzeczy, tak? To mogą być takie wyzwania typu nauka pływania, bo latem są na przykład odkryte baseny czynne, które są o wiele tańsze niż te kryte, tak przynajmniej mówi mi poznańskie doświadczenie. Można też miło spędzić czas ze znajomymi, nie trzeba nigdzie tak wyjeżdżać, bo czasami nie ma takiej możliwości. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, wakacje są też świetnym czasem do nauki języków. I do tego też można na przykład zaprosić koleżankę, ale też od nas rodziców zależy, żeby pokazać korzyści płynące z tego, że warto tych języków się uczyć.
Tak.
I jeszcze niezwykła z punktu widzenia rodziców. Korzyść, zaleta tego, że nam się uda przekonać dziecko, że warto czegoś się pouczyć w wakacje. podstawowy problem, który mają dzieciaki z nauką, to jest to, że uważają ją za taki ciężki obowiązek i że po prostu nie lubią się uczyć.
Bo jest to narzucone.
Bo jest to narzucone, ale to też nie zawsze, bo niektóre osoby lubią się uczyć, się właściwie nie wiem skąd to się bierze tak do końca, tak? Natomiast niektóre po prostu uważają, że to jest takie straszna sprawa. A tutaj mamy okazję pokazać dziecku, że nauka może być czymś satysfakcjonującym, przyjemnym, szczególnie, że tutaj wszystko zależy ode mnie, tak? Od A do Z. Nie ma nawet ocen, tak? Nikt nie będzie mi krytykował później pracy, którą wykonam na koniec, bo nie ma kogoś, kto to oceni. To ja mam satysfakcję z tego, że się nauczę. Ja to mówię także pod takim kątem, że pod koniec roku szkolnego jako portal pytam.edu.pl zorganizowaliśmy taki kurs dla młodzieży efektywnej nauki. Będziemy go kontynuować we wrześniu, będzie można się przez naszą stronę zapisywać. To jest darmowe. Przez 9 dni dzieciaki dostają po prostu instrukcje dotyczące efektywnej nauki. No i pierwszy dzień to jest takie pytanie, dlaczego chcesz być bardziej efektywny w nauce? Czy to jest kwestia tego, że na przykład ciebie rodzice do tego przymuszają, że masz wyjść z jedynek, ale tak naprawdę nie chcesz tego robić? Czy to jest to, że widzisz zalety z tego, że ktoś się czegoś uczy, że potrafi się uczyć, bo naszym celem jest, żeby pokazać ci, że warto lubić się uczyć, że to procentuje później przez całe życie. To mi uświadomiło na przykład, że to, z czego ja profesjonalnie korzystam w tej chwili, to w 90% są rzeczy, których się nauczyłam poza programem studiów czy szkoły. Dlatego właśnie, że na przykład ja jestem osobą, która się lubi uczyć. Więc jeżeli uda nam się pokazać dziecku, że nauka może być fajna, przyjemna, satysfakcjonująca, a nie tylko być czymś narzuconym z zewnątrz na zasadzie właśnie zakuj, zdaj, zapomnij, a tylko czymś, co później procentuje przez całe życie, no to to jest niezwykły dar, jaki możemy dziecku dać, żeby się kochało uczyć.
Ale ta dodatkowa wiedza przede wszystkim myślę, że też podniesie znacznie poczucie własnej wartości dziecka, prawda?
No ależ oczywiście.
No właśnie. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na to, żeby przekonać w ogóle dziecko do nauki, szczególnie gdy jakiś temat mu niespecjalnie podchodzi, to warto pokazać mu zastosowanie danej wiedzy w życiu takim codziennym. I ja tak ostatnio zastanawiałam się, bo mamy różną pogodę, czasem słońce, czasem deszcz i zdarza się, że mamy taki czas w ciągu roku, gdzie na przykład jest ciepło i nagle robi się zimno, tak? I robi się to w okresie maja, kiedy mamy tak zwanych zimnych ogrodników. I sobie pomyślałam, że przecież tak na zdrowy rozum, no to to jest niemożliwe, że tak przepowiadamy, że będzie zimno, mamy 20 parę stopni, nagle robi się 10-11, tak. A potem przymrozki. No i oczywiście, że jest tego wytłumaczenie. No, kula ziemska, no, związana jest na przykład też z prądami morskimi, takimi oceanicznymi, są ciepłe i zimne i po prostu przychodzą takie fale powietrza i te prądy, one są o określonym czasie i wówczas dostajemy arktyczne powietrze i nie ma wyboru, akurat w tym czasie maja, no, jest podmuch z północy, tak? No i stąd się to bierze i to jest właśnie to zastosowanie praktyczne i w tym momencie mamy załatwioną, tak, mamy załatwioną geografię, bo możemy otworzyć mapę i na przykład poczytać, bardzo ciekawe. Wydawało mi się, że będzie to jakiś związany nazewnictwem, tak, z północą. Okazało się, że jest to prąd kanaryjski. A mi Wyspy Kanaryjskie kojarzą się z ciepłem, no, wakacjami i z zupełnie czymś innym. I się okazuje, że ten prąd dobiega sobie do równoleżnika, zakręca na nim, ogrzewa się wzdłuż wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, wraca z powrotem górą i teraz uwaga, jako już ciepły prąd oceaniczny nazywający się norweskim. No i proszę bardzo.
Aha.
I w ten oto sposób się uczymy.
Ale jako ciepły prąd?
Tak, jako ciepły prąd.
No więc właśnie, tak, bo zadajemy sobie czasami takie różne pytania, ale nie znamy odpowiedzi, a tutaj właśnie tak jak pani mówi, no ten czas wakacyjny daje nam możliwość rozszerzenia tych naszych momentów niewiedzy. Myślę, drogie panie, że to, o czym wy mówicie, że ten czas wakacyjny jest taką wspaniałą okazją do poszerzenia wiedzy naszych dzieci, to można odnieść również do tego, jak się dzieje w życiu starszych osób, które już przechodzą na emeryturę, które jakby w momencie, kiedy zabraknie pracy, też nie potrafią sobie zagospodarować dnia i popadają w różne frustracje, zaczynają się nudzić. W związku z tym to chyba nie dotyczy tylko młodych. Oczywiście my tutaj jesteśmy do tego, naszym zadaniem jest, żeby pokazywać młodym, jak mają zagospodarować ten czas, ale to dopóki człowiek żyje, rozwija się, potrzebuje jakiegoś takiego wspomożenia do rozwoju. Zgadzacie się, panie?
Oczywiście. Ja tutaj chciałabym powiedzieć o takim przykładzie. Niedawno widziałam wielki nagłówek pod tytułem 90-latka obroniła doktorat, pracę doktorską napisała odręcznie. I to jest dla mnie właśnie taki bardzo piękna sprawa, piękny przykład tego, co można robić też po przejściu na emeryturę, że to nie jest czas, w którym już tylko czekamy na śmierć, tylko że to jest czas, w którym na przykład możemy zastanowić się, co byśmy chcieli zrobić, co gdzieś tam kiedyś mieliśmy ochotę zrobić, ale nigdy nie mieliśmy czasu ze względu na obowiązki zawodowe chociażby i obowiązki stanu. Tak. Ola ma fajny przykład w rodzinie.
Tak, mam ciekawy przykład w rodzinie. To mój pradziadek, notabene powstaniec wielkopolski, skończył Berlińską Akademię Sztuk Pięknych, więc zdolności plastyczne miał. Ale tak się potoczyło, zdarzyły się wojny po drodze, założył też rodzinę, no i bycie artystą, no jakoś nie przypasowało rodzinie, no i on po prostu też musiał żonę i dzieci utrzymać. W związku z tym przez wiele lat pracował po prostu w księgowości. I w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, a tak się złożyło, że moja prababcia już wówczas nie żyła, nic nikomu nie mówiąc, sprzedał mieszkanie w Poznaniu, kupił mały domek we wsi podpoznańskiej, co ileś lat temu do tyłu wcale nie było takie modne. I proszę państwa, wyniósł się tam, zrobił tam sobie pracownię i do swojej małej, skromnej emeryturki dorabiał sobie malowaniem. I to, co ja pamiętam, to właśnie mojego pradziadunia, który dosyć długo żył i po prostu wszędzie, w pokoju, w kuchni stały sztalugi, pachniały farby. I w związku z tym moja rodzina jest cała obwieszona różnymi obrazami i replikami. A puentą tej opowieści może być to, że parę lat temu mój mąż na Boże Narodzenie sprezentował mi obraz. Były to sarny z jeleniem, które przechodziły przez drogę w lesie. Bym powiedziała, no taki trochę nawet kiczowaty obrazek. Ale podpisany pod tym obrazem jest mój dziadek.
Aha.
Dokładnie pradziadek. A historia jest taka, że mój mąż spotkał na swojej drodze zawodowej człowieka, który pochodził z tej miejscowości, gdzie mój pradziadek właśnie się przeprowadził. No i tak porozmawiali, że on tu malował i tak dalej. I mówi, tak, a u mnie w domu wisi taki obraz. I mój mąż ten obraz odkupił. I ja go dostałam na Boże Narodzenie.
No,
więc jak się okazuje, warto w każdym wieku rozwijać swoje talenty, które zostaliśmy obdarowani.
Panie się dzielą swoimi takimi osobistymi doświadczeniami, ale myślę, że pięknie, bo to też uwiarygadnia te treści, które my tutaj chcemy zainspirować w państwu. No, ale mówiąc właśnie o tym rozwoju też w wieku tym późniejszym. Przecież są ku temu też powołane uniwersytety późnego wieku, prawda?
Uniwersytet trzeciego wieku.
Trzeciego wieku właśnie.
Z bardzo dobrymi programami w ogóle kształcenia też.
Tak.
Są różnego rodzaju studia podyplomowe. Ja pamiętam na przykład w Poznaniu studium duchowości karmelitanum, takie podyplomowe, w którym bierze udział sporo osób już dojrzałych. Więc tak naprawdę to jest kwestia tego, że warto w każdym wieku nauczyć się kochać, uczyć się. Czyli właśnie ta miłość do uczenia się różnych rzeczy, poznawania rzeczy nowych, to jest do rozbudzenia, czy w małym dziecku siedmioletnim, czy w nastolatku, ale także w osobie dojrzałej, która już czy sama jest rodzicem, czy jest dziadkiem, czy babcią. I dzięki temu nigdy nie będziemy się nudzić.
No właśnie.
Zawsze będziemy mieć coś do robienia, zawsze będzie coś nowego.
To będzie robione z pasją.
Oczywiście.
Pani Olu, pani Bogno, to jest tak, że my tutaj w poradach pedagoga i psychologa mamy animować do tego, aby te dzieciaczki nasze, młodzież zechciała też tak myśleć, tak jak panie tutaj jesteście zainspirowane tym tematem. Dlatego potrzebna jest do tego wiedza, prawda? Potrzebna jest wiedza, w jaki sposób dotrzeć do dzieci, w jaki sposób przekonać, że to, co mama mówi, to jest słuszne.
No zawsze przykład jest najlepszą drogą. Bym powiedziała, że wakacje w ogóle są świetnym czasem. Kiedy Bogna mówiła o tym, że to, co teraz wykorzystujemy w naszym życiu zawodowym, no to rodziło się przez lata i przez to, że obie stwierdziłyśmy, że lubiłyśmy się uczyć. Ale ja od razu zacznę od tego, że ja nie znosiłam wkuwania. Ponieważ zauważyłam, że owszem, są rzeczy, które ja mogę wkuć, ale gwarantuję Państwu, jak tu siedzę, że za 2 albo 3 tygodnie to ja niespecjalnie będę wiedziała, o czym było, ale słowo w słowo czegoś nie powtórzę. Owszem, takie uczenie się dużego materiału na pamięć to jest też kwestia treningu, tak? Ale rzeczy, które mnie rozwijały, to były rzeczy, które po prostu mnie interesowały. I wakacje to jest taki dobry czas na to, żeby właśnie te zainteresowania, tak jak już mówiłyśmy, poszerzać. Ponieważ bardzo lubiłam historię, to właśnie moi rodzice... A nie specjalnie lubiłam podręczniki do historii, w ogóle daty i to takie jakieś było...
Suche,
zupełnie suche. Moi rodzice zarazili mnie czytaniem biografii. I się nagle okazało...
To jest z innej strony podejście do historii, tak?
Tak, nagle się okazało, że ten człowiek w ogóle zrobił to i tamto, tak? A na przykład tylko mi się wydawało, że gra na gitarze i śpiewa piosenki. A ma w swoim dorobku zupełnie inne rzeczy, tak? Albo, że na przykład ma bardzo interesującą żonę, która wychowuje 4 dzieci i na przykład stworzyli jakąś taki nowy nurt w edukacji. I to są naprawdę ciekawe rzeczy, które człowiek po prostu uczył się poprzez poznawanie. No i wakacje właśnie, kiedy jedziemy gdzieś z dziećmi, autostrady są bardzo fajnymi drogami, bo się jedzie gdzieś
nudnymi.
Bardzo szybko.
O,
właśnie, sama pani odpowiedziała sobie na pytanie, nudnymi. Mój tato zawsze jeździł tak zwanymi bocznymi drogami, mama siedziała z mapą obok, bo nie było GPS-ów i mobilnych nawigacji i zwiedzaliśmy wszystkie miejscowości po drodze i dzięki temu ja wiem, jak wyglądał kiedyś młyn, jaka jest różnica między takim młynem wodnym a wiatrakiem, a że dany kościółek w danej wsi jest szachulcowy i jest rzadko spotykany, bo taki, a ten jest modrzewiowy i ja nigdy nie miałam problemów z rozróżnieniem baroku od renesansu. Właśnie poprzez takie podróże. I dzięki temu my dzieciom pokazujemy, jaka nauka jest rozwijająca. Już nie mówiąc o tym, że moi rodzice, no po prostu dzięki temu też byli dla mnie autorytetem. Bo kiedy ja przychodziłam do domu i miałam jakieś zagadnienie, które wydawało mi się, że wyrasta poza moje umiejętności, to wiedziałam, to były pierwsze osoby, do których się zwracałam o pomoc, że po prostu czegoś nie wiem, czy nie rozumiem. I to nie było tak, że moi rodzice są alfa i omega we wszystkim, ale przynajmniej potrafili mi pokierować w kierunku, w którym pomogli mi rozwiązać ten problem.
Rodzice, w jakim kierunku podążać, tak? Wspaniały przykład.
Bo trochę w tym też jest tak, że... My jako rodzice, jeżeli my lubimy się uczyć i nie spędzamy czasu tylko w sposób bierny, jako bierni konsumenci rozrywki, to w tym momencie też łatwiej nam jest zarazić dzieciaki miłością nauki.
Oczywiście, tak. Ten przykład, o którym pani Ola mówiła, tak on wszędzie w sumie, no nie pokutuje, ale w tych takich momentach, kiedy rzeczywiście coś robimy źle, no to wtedy to niestety za nami się ciągnie. Nie?
Dlatego to jest też pomysł dla nas, nas na urlop, że niekoniecznie tylko gdzieś pojedziemy i będziemy leżeć na leżaczku na plaży, chociaż to oczywiście jest rewelacyjne i przyjemne, ale że na przykład sobie weźmiemy też coś ciekawego do poczytania, ale naprawdę ciekawego, bo ja wiem, że każdy ma takie książki, które wozi ze sobą od lat na urlopy i do których i tak nigdy nie zajrzy, tylko coś, co mnie naprawdę jakoś gdzieś tam ciekawi, porusza jakieś emocje we mnie.
Bo to są te książki, gdzie ja sobie na przykład narzucam, tak, że narzucam, albo mamy taką świadomość, że ja powinnam to przeczytać, ale no właśnie, dobrze by
nie,
było.
Nie teśmy czegoś, co powinnam przeczytać, tylko coś, co naprawdę chcę przeczytać i takie rzeczy, jak na przykład poróbmy sobie jakieś notatki z tego, żeby pokazać dzieciom na przykład, o, jedno z odkryć naszych to, że ludzie nie robią notatek w ogóle z tego, co czytają. Mm-hmm. I dzieci też nie mają nawyku robienia notatek z lekcji czy z podręczników.
Albo nie zaznaczenia nawet, prawda, no, jakimiś karteczkami.
Tak, nie potrafią też wybrać rzeczy takich najistotniejszych, tak, które jeżeli się przyswoimy je, to całą resztę dzięki temu, że je powtórzyliśmy, potrafimy sobie już dopowiedzieć, bo to po prostu
czyli to będzie
wiemy.
Tą bazą, tak? Która, z której po prostu będą wynikać pewne inne rzeczy, nie? No właśnie.
Czyli w gruncie rzeczy to jest tak, że rodzic też warto, żeby wiedział, znał zasady efektywnej nauki i żeby też gdzieś pokazywał.
To jest zasadnicze, to jest bardzo istotne, tak, tak. No jeśli my nie będziemy wiedziały, w jakim kierunku podążamy, no to nasze dzieci zupełnie też się rozproszą gdzieś na boki.
Chciałam powiedzieć, że uczyć możemy siebie i dzieci cały czas, tak? Obserwuję, że rodzice obecnie wybierając się właśnie głównie w podróż samochodem, zaopatrują dzieci w urządzenia mobilne i te dzieci oglądają jakieś filmy, bajki w czasie podróży.
Pani Olu, ale spokój z dziećmi jest.
Tak.
Cisza.
Ale ja pamiętam, że owszem, samochód mieli tylko moi dziadkowie, samochód rodzinny Fiat 126P, ale potrafili prawie wejść do niego wszyscy. To taki cud techniki polskiej. Tak, ale ja jakoś nigdy nie miałam problemów na biologii, jeśli chodzi o zwierzęta. I chciałam Państwa zachęcić do tego, żeby podróżując, a wakacje są świetne do tego, żeby właśnie poszukać nie tylko bociana, ale zobaczyć żurawia, postarać się rozróżnić mewę od rybitwy, co nie jest takie
no
wcale trudne, tak, wróbla od mazurka,
o,
żeby
proszę.
Zobaczyć sarenki na polu. Dzieci świetnie, jadąc samochodem, potrafią policzyć, wypatrzyć, czy jest tam mała sarenka, bo już latem powinny właśnie ze stadem wędrować sobie, zobaczyć, czy jest koziołek, czyli tata tej rodziny. I to są rzeczy, które naszym dzieciom później też w szkole po prostu ułatwiają życie.
Czas naszej audycji dobiega końca, dlatego chciałabym zapytać, czy może mogłybyśmy zebrać taką wiedzę na temat tej nauki w wakacje. Czym ona się może przysłużyć, Pani Bogno? O tym już była mowa na początku audycji, ale może tak Pani zechce jeszcze utrwalić to naszym radiosłuchaczom.
Podsumujmy korzyści. Korzyści dla dziecka. Uczy się, nie nudzi się. Uczy się pewnej organizacji własnego czasu, poszerza swoją sferę wolności. Uczy się samodyscypliny, uczy się tego, że samo nadaje strukturę swojemu czasowi. Uczy się czegoś, co je pasjonuje, fascynuje, w związku z czym podnosi się jego poczucie własnej wartości, a poza tym być może rozbudzi się w nim ta miłość nauki. Korzyści dla rodziców to są takie, że dziecko nie przychodzi cały czas, żeby mówić, że się nudzi, tylko ma pewne rzeczy, które robi. Dalej jest mu o wiele łatwiej później wrócić do nauki. Nie jest to takim straszliwym szokiem po wakacjach rozpoczęcie nauki na nowo.
Tak, właśnie to chyba najważniejsze od strony pedagogicznej, że nasze dzieci nie wracają, szkoła nie jest już przykrą koniecznością, bo ona nie jest dla nich przykrą koniecznością, tylko one tak naprawdę mają w sobie taki lęk, czy sobie poradzą z nowymi wyzwaniami, przed którymi stają. Czasami jest to zmiana ze szkoły podstawowej, tak, na gimnazjum, dochodzą nowe przedmioty, a w momencie, kiedy nasze dzieci całe 2 miesiące intensywnie trenują swój mózg, on jest po prostu gotowy do nowych rzeczy, bo tak naprawdę stał się bardziej efektywny. Mhm.
Czyli jest to kontynuacja tego miłego czasu przetwarzanego w czasie wakacji na to, co w tej chwili będzie nam narzucone, tak?
I podkreślmy, że to nie chodzi o naukę od 8 do 15. Mhm. To chodzi o wyznaczenie codziennie jakiegoś niewielkiego czasu, typu pół godziny czy godzina na tą naukę. Mhm. Więc to nie jest tak, że robimy to kosztem odpoczynku. Jasne. To jest uzupełnienie odpoczynku.
Jasne. Myślę, że to wszyscy doskonale wyczuli. Drodzy Państwo, dziękujemy. Czas naszej audycji już dobiegł końca. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.